I zgodnie z zapowiedzią teraz trochę o turystyce. Jak to jechać do Kosowa, jak tam podróżować, czy jest drogo, czy jest tanio. O tym wszystkim Michał Skórka, który był w Kosowie w roku 2011. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Michale, drogi, jak tam pojechaliście? To była jakaś taka wycieczka, samochód i jedziemy od miasta do miasta i żeby nam nic się nie wydarzyło, czy jednak może weselej?
Jeżeli mogę szczerze powiedzieć, to tak naprawdę etap Kosowa pojawił się troszeczkę bez planu, ponieważ byliśmy w trakcie czterotygodniowej podróży autostopem po Bałkanach i tak naprawdę tam, gdzie życzliwość ludzka nas zawiodła, tam się pojawialiśmy, więc Kosowo pojawiło się...
Zawiodła życzliwość ludzka, czy nie?
Nie zawiodła. Broń Boże, ludzie są bardzo sympatyczni na południu, ta życzliwość jest wprost legendarna i o tym też się przekonaliśmy, również w Kosowie. W Kosowie pojawiliśmy się tuż po festiwalu w Guczy, to jest festiwal trębaczy w Serbii, także prosto z tego festiwalu, z tego klimatu właśnie mocno zabawowego, pojechaliśmy do regionu, który w świadomości wielu ludzi funkcjonuje jak... Można powiedzieć, taka europejska strefa gazy, prawda? Czyli region bardzo niebezpieczny, w którym...
Pewnie zaminowany albo coś takiego.
Zaminowany, dokładnie, tak? do którego się wjeżdża, z którego już się nie wyjeżdża.
I tymczasem
pozytywne zaskoczenie, aczkolwiek sama nasza przygoda z Kosowem rozpoczęła się od tego, czego nie da się uniknąć, czyli od stosunków pomiędzy Serbami a Albańczykami kosowskimi, ponieważ... Jadąc w kierunku Kosowa, napotyka się już pewne oznaki wrogości, prawda? Jeżeli mówi się Serbom, iż kierujemy się w tamtym kierunku. I tutaj spotkaliśmy się przykładowo z jednym policjantem, który podwoził nas około 40 kilometrów. On przez pół godziny starał nas się odwieźć od tego pomysłu, właśnie wyprawy do Kosowa. Natomiast no, nie ulegliśmy, pojechaliśmy dalej.
Pojechaliście po prostu z plecakami, tak zupełnie na luzie, gdzieś przygotowania, dokumenty, wizy, takie rzeczy. Trzeba, nie trzeba?
Nie trzeba. Obywatele Polski nie muszą posiadać wizy przy wjeździe do Kosowa, natomiast jeżeli chodzi o sam wjazd, jedyne, co bym polecał tak naprawdę turystom, to jest upewnienie się po prostu, zwłaszcza wjeżdżając od strony północnej, czyli od strony Serbii, polecam napisać do kogoś, kto jest w Polsce, kto można sprawdzić w internecie, jaka jest obecnie sytuacja w Kosowie. Żebyśmy zobaczyli po prostu, czy nie ma żadnych zamieszek, prawda, ponieważ sporadycznie, coraz rzadziej, ale nadal zdarzają się jakieś incydenty, których no, warto uniknąć, żebyśmy bezpiecznie mogli sobie podróżować.
Wizy nie trzeba, wy przyjechaliście sobie tam swobodnie, a jaka jest waluta?
Powszechnie akceptowaną walutą w Kosowie jest euro. I to było dla nas...
Proszę.
Tak, to było dla nas spore zaskoczenie. Natomiast to jest też coś bardzo ciekawego, ponieważ myśleliśmy, że im dalej na południe, im kierujemy się w te bardziej dzikie regiony, tam też będą odpowiednio niższe ceny. Natomiast...
Dzikie, to tak mocno powiedziane.
Tak, natomiast spotkało nas spore zaskoczenie, ponieważ ceny w Kosowie są takie, jak praktycznie na całych Bałkanach. Jeżeli mówimy o noclegu, to nocleg w Prisztinie, w stolicy, kosztuje około 10 euro od osoby, także nie jest to cena, która odbiega znacznie od standardów, na przykład czarnogórskich albo...
A nocleg gdzie? W hotelu czy hostelu?
Jedyny hotel, jaki, przynajmniej z tego co wiem, jaki funkcjonuje w stolicy, to jest Grand Hotel, najbardziej ekskluzywny i on był daleko poza naszymi możliwościami finansowymi.
To w roku 2011 zaznaczyć. Tak, mogło się coś zmienić, bo w Kosowie się dzieje,
o tym też mam nadzieję za chwilkę powiemy, natomiast my zatrzymaliśmy się po prostu w hostelu, w guesthouse, który polecili nam w kawiarence internetowej na miejscu, gdy wysyłaliśmy sygnał naszej rodzinie, że żyjemy.
A jak Prisztina?
Prisztina jest miastem bardzo dziwnym, dlatego, że jest taką, można powiedzieć, troszeczkę enklawą na Bałkanach, gdzie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej o tym klimacie właśnie zagrożenia, który gdzieś tam funkcjonuje w takich mitach dotyczących Kosowa, to jest normalne miasto. To jest normalne miasto, ludzie tam normalnie żyją, kochają się, chodzą na spacery.
Chodzą na piwo.
Chodzą na piwo, dokładnie, chociaż my byliśmy w trakcie Ramadanu, więc tutaj troszeczkę sytuacja wyglądała inaczej. Natomiast dwie główne rzeczy, które przykuwają tak uwagę i które nas dziwią, zdziwiły. Pierwsza rzecz to jest bardzo pozytywny stosunek wobec Amerykanów, wobec Brytyjczyków. Główna ulica w Prisztinie jest to bulwar Billa Clintona.
Na którym Kosowo przecież czuje, tak, że dużo zawdzięcza Amerykanom.
Jak najbardziej. Nawet jeden z poznanych właśnie przy piwie kolegów miał na imię Clinton, pisane przez K, ponieważ po 96 roku była taka fala właśnie entuzjazmu i dzieci były nazywane właśnie Clintonami i Tony, prawda, od Tonego Blaira, który również dużo przysporzył się sprawie kosowskiej.
Czyli w Prisztinie zwraca uwagę co jeszcze?
Życie nocne. To jest też coś, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło. Myśleliśmy, że będzie to miasto troszeczkę wymarłe. Jeżeli miałbym porównać moje wyobrażenie właśnie Prisztiny do jakiegoś innego miasta, niestety, w którym jeszcze nie byłem, to było Grozny, prawda? Czeczeńskie Grozny. Myślałem, że to będzie miasto...
Takie
miałem wyobrażenie, że to będzie miasto tak troszeczkę w zgliszczach, prawda, gdzie stoją na każdym rogu te siły KFOR-u. Natomiast sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Normalnie młodzi ludzie bawią się, tańczą do Lady Gagi, do innych tam piosenek, także żyje się tam normalnie. I cóż mogę powiedzieć, no, jako blondyn o niebieskich oczach muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś z słuchaczy chciałby pojechać i znaleźć sobie na przykład małżonkę w Kosowie, to właśnie osoby o europejskim wyglądzie mają tam naprawdę duże powodzenie.
No takim słowiańskim, może bardziej tak. Europejskim niż Kosowo nadal w Europie, więc to uważaj z takimi uogólnieniami. Dobrze, ale powiedz o jakichś takich najfajniejszych przygodach, jakie was spotkały. No w końcu plecak na plecy i w drogę, no to jest podstawowy pomysł i sposób na to, żeby mieć najfajniejsze przygody.
Zgadza się. Więc tak naprawdę największa przygoda, jaka nas tam spotkała, to była podróż z kosowskiej Mitrowicy do Prisztiny, czyli jest to właśnie kosowska Mitrowica jest to pierwsza miejscowość po przekroczeniu granicy od strony serbskiej. I tak naprawdę sama granica, samo przekraczanie granicy również było takim przeżyciem lekko mistycznym, ponieważ kilka tygodni wcześniej akurat tak się zdarzyło, że na tej granicy został postrzelony policjant, w związku z czym był podwyższony stopień bezpieczeństwa. I przy przejeżdżaniu przez granicę po lewej, prawej stronie stały amerykańskie pojazdy, Hammery, Humvee i sporo żołnierzy amerykańskich. I moją uwagę na przykład przyciągnął jeden z tych dżentelmenów, który wyglądał jak żywcem wyjęty z takiego średniej klasy filmu z lat 90. Po prostu blondyn, kwadratowa szczęka, Ray-Bany na oczach i Marlboro w ustach. Także to w tym momencie uśmiechnąłem się sam do siebie. Natomiast, tak jak mówię, nam osobiście nie sprawdzali żadnych dokumentów. To jest też coś, co nas mocno zdziwiło, z tym, że my podróżowaliśmy właśnie z Albańczykami kosowskimi. Także powiedzieliśmy po prostu, że jesteśmy studentami z Polski i zostaliśmy przepuszczeni bez żadnej głębszej kontroli. Także to jest
bardzo
też...
lepiej niż w Unii.
Tak, lepiej niż w Unii. Po prostu Schengen to jest bardzo, bardzo restrykcyjne. Tak, to jest pryszcz przy tym po prostu. Natomiast to też świadczy o tym, jak nieszczelna jest granica pomiędzy Kosowem a Serbią. I to jest też przyczynek do przemytu paliwa, które jest na bardzo szeroką...
Tak, jest trudno, mówiliśmy o tym wcześniej.
Tak. Przemyt narkotyków również. To są te rzeczy, które tam dzieją się na skalę masową, ponieważ nam też zaraz po przekroczeniu granicy oferowano różne paczuszki, z których nie skorzystaliśmy. Także przekraczanie granicy jest bardzo ciekawym przeżyciem, natomiast sama kosowska Mitrowica jest też bardzo ciekawym miastem, ponieważ w kosowskiej Mitrowicy znajduje się most. Jest to most, który dzieli właśnie miasto na dwie części, czyli na część serbską i na część kosowską. Jest to most, na którym doszło w historii do kilku zamachów bombowych. To jest też most, na którym właśnie ścierają się z dwóch stron różne ugrupowania, jeżeli dochodzi do zamieszek. I tutaj no też właśnie śmieszna sytuacja, prawda? Idzie sobie dwóch chłopaków z plecakami przez ten most i po drugiej stronie mostu stali włoscy karabinieri. którzy również pilnują porządku w Kosowie. I tak się składa, że mój towarzysz podróży, czyli Maciek, którego pozdrawiam serdecznie, przez pół roku studiował we Włoszech, w związku z czym w
Znał
Kosowie...
tego karabinieri.
Nie, nie znał karabinieri, aczkolwiek podszedł do niego, prawda, umorusany z tym plecakiem i płynnie po włosku zapytał się, przepraszam bardzo, gdzie tu można się spożyć jakiś tam ciepły posiłek, tak? Na co po prostu karabinieri zdębiał, prawda? Nie wiedział, jak odpowiedzieć, bo ktoś...
Zapomniał języka w gębie.
Dokładnie, ponieważ ktoś w jego ojczystej mowie, prawda, w tym dalekim, dalekim Kosowie zwrócił się do niego. Także to też było bardzo sympatyczne.
Tam jest chyba w tym, to jest jedno z takich miejsc, gdzie właśnie takie życie codzienne, tak jak mówiłeś, że ten nocne życie jest takie zupełnie normalne, Lady Gaga, te sprawy funkcjonują, no one jednak mieszają się z tym niedawną wojną.
Jak najbardziej mieszają się i przykładowo w kosowskiej Mitrowicy też tuż po przekroczeniu właśnie tego mostu natknęliśmy się na pomnik, wokół którego leżały kwiaty, były zapalone znicze i wokół tego pomnika zgromadzona była grupka dzieci. Ciężko jest mi ocenić wiek, ale to byli chłopcy w wieku około 10 lat. My podeszliśmy do nich i chcieliśmy im zrobić zdjęcie, prawda? I prosiliśmy jednego z nich, żeby się uśmiechnął. Na co on powiedział, że on się nie uśmiechnie, ponieważ w tym miejscu jego brat zginął w trakcie konfliktu z Serbami i że on tutaj pilnuje jego pamięci i to nie jest powód do żartów, że on nie będzie robił z siebie głupka. Także tak, te napięcia z Serbami są cały czas mocno widoczne. Również we flagach, ponieważ flagi Kosowa, czyli ten zarys Kosowa na niebieskim tle otoczony gwiazdkami Unii Europejskiej, to tak naprawdę możemy spotkać w Prisztinie. Natomiast im bliżej granicy serbskiej, tym więcej flag czerwonych z dwugłowym orłem, czyli flag albańskich się pojawia. Także też jest to ciekawe. No, nie mi osądzać, prawda, jaka jest, po czyjej stronie leży racja w tym konflikcie. Natomiast to są ludzie bardzo przywiązani do swojej ziemi i o tym trzeba pamiętać również w rozmowach z nimi.
No właśnie, no bo czego unikać, żeby przypadkiem nie urazić, szczególnie jeśli może nie na tyle dobrze zna się język, żeby dokładnie wytłumaczyć, co się miało na myśli.
Tak, znaczy no takie sformułowanie, którego trzeba najbardziej unikać jak ognia, jeżeli chce się bezpiecznie i przede wszystkim przyjemnie tam spędzić czas, to jest to sformułowanie, które najczęściej słyszy się po stronie serbskiej, czyli właśnie Kosowo jest serbskie. Jeżeli to wypowiemy albo, broń Boże, krzykniemy na imprezie, no to możemy mieć bardzo, bardzo ciekawe przygody, tylko nie wiem, czy wówczas będziemy mogli je komuś opowiedzieć.
Język rosyjski daje radę?
Młodzi ludzie nie mają problemu z angielskim.
Okay.
Młodzi ludzie nie mają problemu z angielskim.
Jeżeli... Stereotyp mi się włączył, przepraszam.
Tak. Jeżeli chcemy sobie porozmawiać, prawda, z kimś w pubie, czy wyciągnąć od niego informacje, to oczywiście po angielsku damy radę, natomiast tak, to tak jak mówisz, reszta to jest zlepek tak naprawdę. No, część ludzi posługuje się językiem albańskim, a część ludzi, którzy mieszkali jeszcze w enklawach serbskich, mówi po serbsko-chorwacku, także tutaj wszystko zależy od konkretnego.
No bo w Kosowie serbski i albański są równoprawnymi językami, no ale tak. Urzędowo.
Urzędowo. Natomiast no oczywiście, jeżeli nauczymy się kilku albańskich słówek,
od
razu jest lepiej, oczywiście. To otwiera przed nami drzwi, otwiera gościnność przede wszystkim tych ludzi.
Powiem, bo gościnność jest... Dzień dobry.
Nie, niestety. To już było ponad 2 lata temu, no, także wyleciało mi z głowy.
Największa przygoda, taka, która weszła w głowę.
Największa przygoda. No przede wszystkim właśnie ten transport z kosowskiej Mitrowicy do Prisztiny. I tutaj apel do wszystkich słuchaczy. Jeżeli kiedykolwiek zdecydujecie się na podróż autostopem, co polecam wszystkim, to pamiętajcie o jednej naczelnej zasadzie, czyli nie podróżujemy po zmroku. To jest ta główna zasada, której musimy się trzymać. Natomiast
dlaczego? Jak ktoś nam chce zrobić coś złego, to równie dobrze może zrobić to w dzień.
Teoretycznie tak, aczkolwiek jednak
noc kusi
i noc jest tą porą, kiedy wychodzą z ludzi te wszystkie złe rzeczy. Także słyszałem kilka historii na Bałkanach nieprzyjemnych z autostopowiczami. Wszystkie zdarzyły się po zmroku. Nasza przygoda z kosowskiej Mitrowicy do Prisztiny z transportem polegała na tym, iż właśnie złapaliśmy stopa po zmroku, ponieważ nasi znajomi, którzy dzień wcześniej wyruszyli z Guczy, dojechali wcześniej dzień do Prisztiny, chcieliśmy szybko do nich dojechać, żeby jeszcze właśnie spotkać się na mieście, pójść na piwo. No i niestety złapaliśmy stopa po zmroku. Był to Fiat Punto
w,
tak, w wersji takiej dostawczej, czyli dwa miejsca z przodu, kratka i bagażnik. I w środku siedziało dwóch dżentelmenów, których można określić takim typem takiego bałkańskiego dresa, prawda? I cóż, no oni się zatrzymali, patrzymy, dwa miejsca w środku, na nich dwóch facetów, więc o co chodzi? Oni nam mówią, no panowie, zapraszamy do bagażnika. Na co ja powiedziałem do mojego kolegi, stary, nie ma bata po prostu, żebym ja tam wsiadł. Nie ma bata. No ale spieszyliśmy
kolega
się do
znajomych. Kolega był przekonywujący.
Tak, kolega był przekonywujący, spieszyliśmy się na piwo do Pryściny, także w końcu...
No jak na piwo, no to
w końcu,
wiedziałam.
Kiedy kierowca wysadził swojego współtowarzysza i wsadził go do bagażnika, no to zdecydowaliśmy się na podróż. Ja usiadłem z przodu na miejscu pasażera.
Jako
natomiast
szef.
Tak, jako szef ekspedycji. Natomiast mój kolega wpakował się ze swoim plecakiem do bagażnika. No nie, było, nie była to najmądrzejsza decyzja, ponieważ po drodze ten kierowca strasznie chciał nam się przypodobać i na przykład na drodze właśnie z Kosowskiej Mitrowicy do Pryszciny, która jest, szczerze mówiąc, lepszą drogą niż 90% dróg w Polsce, bo drogi te mają świetne.
Proszę bardzo.
Tak, to było też zaskoczenie. Starał się na przykład wyprzedzać tym swoim Fiatem Punto wozy opancerzone karabinieri i zajeżdżał im drogę, spychał ich na pobocze, działy się różne dziwne rzeczy. Natomiast w trakcie naszej podróży, muszę przypomnieć, że to już była godzina gdzieś mniej więcej 23, więc było po zmroku. A w trakcie naszej podróży spytał się mnie, czy wiem, co to jest capcarak. Ja mówię mu, że nie, że ja nie wiem, co to jest capcarak. Na co on skierował w moją stronę dłoń ułożoną w kształt pistoletu, przytknął mi ją do skroni i powiedział mi: capcarak. Give me your documents, give me your phone, give me your passport, tak.
W skrócie capcarak.
Tak.
Capcarapcak.
Capcarapcak, dokładnie. No powiem, że wtedy nie było mi do śmiechu. Teraz wspominam tą historię, znaczy opowiadam jako taką fajną anegdotkę właśnie z podróży, natomiast wówczas byłem dosyć mocno przerażony. Był to głupi żart, tak? Historia skończyła się dobrze. Kolega kupił nam jeszcze kawę po drodze, pokazał nam stację benzynową.
Zjechał na jakąś boczną drogę chyba.
Tak, tak. Jeszcze była historia, że już jak przy wjeździe do Pryszliny, prawda, było wielkie rondo z oświetloną drogą na centrum i z taką uliczką, która odjeżdżała gdzieś na bok. I on zjechał w tą uliczkę na bok i myśleliśmy, że to jest nasz koniec, ale okazało się, że znał skrót po prostu do centrum.
No dobrze. Ale żeby nie zostawić słuchaczy z taką wizją, że każdy nam będzie robił capcarapcak, to mamy bardzo mało czasu, ale może będziesz w stanie powiedzieć choć troszkę o zabytkach. No i generalnie, czy warto jechać, nie warto?
Słuchajcie, zdecydowanie warto jechać do Kosowa. To jest miejsce, które was potrzebuje przede wszystkim, tak? Jeżeli pojedziecie do Czarnogóry, jeżeli pojedziecie, nie wiem, nawet do Macedonii czy do Albanii, to są już państwa, które sobie radzą, tak? Tam turystyka jest rozwinięta, więc zachęcam na podróż do Kosowa. Jeżeli chodzi o zabytki i naturę, to przede wszystkim kosowskie monastyry znajdujące się w okolicach miasta Pecz, bardzo ładne monastyry, plus Alpy albańskie. Świetne miejsce do pieszych wędrówek właśnie z plecakiem. I na pewno nie spotkamy się tam z taką sytuacją, jak na przykład w Durmitorze w Czarnogórze, w Parku Narodowym, gdzie po prostu są kolejki na szczyt, jak w polskich Tatrach latem. Więc zapraszam serdecznie do Kosowa.